Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry. Witam. W znanym miejscu w Zakwasowni we wrzeszczeńskim garnizonie powstała stacja czułości. Tam Państwa dziś zabieram. A o tym kawałku świata opowiadać będą gospodyni miejsca Magdalena Bator, jej córka Weronika oraz psycholog Agata Ośmiałowska. Zapraszam, a na początku nieprzypadkowo pojawi się piosenka Natalii Przybysz.
Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W tych czasach niespokojnych słowa są jak noże. Nasze piękne kontury były siłą przekroczone. Nie pamiętam, kiedy przeszliśmy na ty, a dziś w moim łóżku ślady butów twych. Gdy wiatr popycha zmiany, a my świat ten zjadamy, powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje, coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień.
To się wszystko zaczęło od Magdy, która teraz nalewa herbatę, tak?
Z kolendrą, tak. No my się tutaj widzimy chyba już drugi czy trzeci raz.
Tak właśnie powstało to miejsce, Zakwasownia.
No Zakwasownia i restauracja Zakwasownia, a teraz też Stacja Czułość, siedziba Fundacji Stacji Czułość.
Ja nawiązałem do tego, że twoja choroba spowodowała, że ty z mężem Mikołajem zainteresowałaś się zdrowym jedzeniem, tak?
Tak, Zakwasownia powstała z potrzeby zdrowia. Zakwasownia powstała dlatego, że zaczęliśmy szukać naturalnych metod poszukiwania zdrowia obok leczenia konwencjonalnego.
Czyli opowiadałaś, że ten pierwszy zakwas to robiliście w domu, w kuchni pod stołem.
Tak, w domu, w kuchni pod stołem, tak, dobrze pamiętasz tą historię. Potem było trochę piwnicy, a z piwnicy wyszliśmy już tak na salony i mamy teraz przetwórnię, która produkuje już zdecydowanie więcej tych produktów zdrowych. Zakwasy, kombucze, kiszonki.
I to był taki trudny czas, a teraz jest czas, można powiedzieć, radości. Zakwasownia się rozwija.
Zakwasownia się bardzo rozwinęła, zakwasownie tak naprawdę ciągną klienci za ręce i za nogi. Osoby, które coraz bardziej są świadome, ciągną Zakwasownię do przodu. To oni nas zachęcają do wielu rzeczy, to oni sygnalizują, że warto otwierać kolejne sklepy, to do nas dzwonią kolejni potencjalni franczyzobiorcy. To jest cudowne.
Ja słucham, a to właściwie Wera, twoja córka, jest specjalistką tutaj w Zakwasowni od marketingu. Tak.
Nie nazywałabym tego tak. Bardziej dbanie o po prostu dobrą zabawę, energię i dzielenie się też z innymi przez nasze media społecznościowe, czy przez nasze inne kampanie, które po prostu pokazują, że Zakwasownia to nie tylko manufaktura, która robi kiszonki, ale to też społeczność.
Teraz powstaje fundacja. Chcecie dać coś więcej od siebie, z siebie.
Fundacja to tak naprawdę połączenie nie tylko mojej choroby, ale przede wszystkim naszej przyjaźni z Agatą, bo z Agatą się znamy dosyć długo. I to powstało takie naprawdę genialne połączenie chorej onkologicznie pacjentki, wyleczonej, plus psychoonkologa genialnego.
To ty jesteś pacjentką, Agata.
Ja jestem pacjentką. Ale nigdy tego powstało, tak nie nazwałyśmy.
Jak wspominałeś, że początki Zakwasowni to domowe pielesze, to tak naprawdę początki fundacji są bardzo podobne, ponieważ my z Magdą zasiedliśmy swojego czasu w kuchni, jeszcze pamiętam, u ciebie i rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest to, żeby dzielić się takimi rzetelnymi informacjami z kobietami doświadczającymi choroby onkologicznej. I wówczas Magda była jeszcze w trakcie leczenia i bardzo dużo kobiet zgłaszało się do niej w trakcie pracy, czyli tej pracy bazarowej i tak naprawdę nie mieliśmy alternatywy, co z nimi zrobić, gdzie te kobiety wysłać, żeby tę rzetelną informację otrzymały. No i tak po prostu od słowa do słowa, przy chyba kubku też herbaty.
A może przy lampce
czy
wina?
Albo przy lampce wina, już nie pamiętam. Ale właśnie powstał taki pomysł, okej, zróbmy fundację, stwórzmy miejsce, w którym będziemy pokazywać to, co jest ważne z punktu widzenia doświadczenia onkologicznego.
Wiesz co, Włodku, ja powiem też ważną rzecz, która tutaj musi paść. Jest mnóstwo fundacji, fundacji, które zbiera pieniądze na leczenie, na operacje, na drogie leki. My się tego nie podjęłyśmy, dlatego że oni to robią bardzo dobrze i na rynku jakby fundacji jest ich sporo. My chciałyśmy zapielęgnować tą część, ten obszar, który nie był doceniony, czyli tak naprawdę trochę niezauważony, terapia psychologiczna, opieka psychoonkologa. Mi tego zabrakło na pewno podczas mojego leczenia. Cała rodzina tak naprawdę patrzy na ciebie i cię puka po plecach i mówi: słuchaj, będzie dobrze, a ty tak naprawdę wiesz, że nie jest, mogę przeklinać? Jasne. Nie jest kurwa dobrze, jest źle, mam raka i jestem z tym sama, bo nikt mnie nie rozumie, bo dla rodziny to jest tragedia i chcą cię wspierać, ale nie potrafią. I wtedy takie sprawne i doświadczone ręce psychologa, który z boku na to spojrzy, nie jest zaangażowany emocjonalnie, nie jest zaangażowany rodzinnie, tylko po prostu stanie na wysokości zadania i powie, co się teraz z tobą będzie działo i jak z tego dobrze wyjść, żeby w tej chorobie onkologicznej, oprócz leczenia konwencjonalnego, oprócz wsparcia holistycznego, różnych innych metod, bo każdy sięga po swoje własne, dla niego najlepsze, jeszcze się pojawiło to o ta opieka psychoonkologa po to, żeby tak naprawdę uzupełnić to wszystko i wyjść z tego obronną ręką i za kilka lat móc powiedzieć, że okej, naprawdę się czuję zdrowa, niepokiereszowana i jestem w stanie spokojnie mówić o swojej chorobie.
Rozumiem, że ktoś taki jak Agata, to ty wiesz, przed jakimi zakrętami staje ktoś chory nowotworowo.
Tak, wiem ze względu na to, że te drogi...
Te historie trochę się powtarzają.
Dokładnie. Te drogi kobiet, które doświadczają choroby onkologicznej, tak jak mówisz, one bardzo często mają gdzieś wspólny mianownik. Jest to, myślę, że dla każdej osoby pewnego rodzaju szok.
Na początku, mówią, psychiczny dół.
Tak, dokładnie.
A potem myślisz sobie, przepraszam, że wchodzę w słowo, równia pochyła.
W niektórych przypadkach tak, w niektórych, w kolejnych jakby przypadkach jest sytuacja taka, że wszystkie ręce na pokład i działamy. W zależności od tego, z jaką osobą, z jakim typem osobowości mamy do czynienia, te strategie działania będą różne.
Czy ktoś jest depresyjny, czy jest raczej zadaniowcem?
Tak, dokładnie tak. Co jest bardzo istotne, to, że wspólnym mianownikiem tego całego procesu jest to, żeby dojść do akceptacji. Dojść do akceptacji tego, w jakiej sytuacji się znalazłam, że jest to coś nowego, że jest to sytuacja, w której nie mam kontroli. I tutaj właśnie my pracujemy nad tym, żeby tą akceptację uruchomić, dlatego że ona tak naprawdę warunkuje dalsze działanie. My uczymy jakości życia niezależnie od etapu choroby, bo walkę można stosować, natomiast walka ma swój czas. Tak? To nie jest proces, w którym my jesteśmy w stanie na przykład przez 4 lata walczyć codziennie. Tak?
No, ponieważ walka nie można być tak długo, dokładnie. Po prostu człowiek będzie wyczerpany i nie będzie po prostu już w stanie żadnych ani działań, ani decyzji podejmować.
Natomiast my uczymy tego, co zrobić, jak żyć na każdym etapie chorowania. Właśnie poprzez między innymi tą akceptację i budowanie tej wewnętrznej czułości.
Jak żyć, gdy ta groźba śmierci jest tak blisko?
Ta groźba śmierci zawsze będzie blisko, jeśli tego nie przekraczamy.
Teraz z koleżankami, psiapsiłkami pić kawkę.
To znaczy, myślę sobie, że tutaj Magda może dwa słowa powiedzieć, że lęk zostaje. Jeśli my odpowiednio nie zadziałamy i nie będziemy pielęgnować tej sfery naszej akceptacji, czułości, to ten lęk będzie jeszcze bardziej się wzmagał. Sama kwestia lęku, niezależnie czy ma się za sobą sytuację, doświadczenie onkologiczne, czy jest się w trakcie, ten lęk, prawda, zostaje. Więc tutaj ważne jest to, żeby nauczyć się.
O ile pamiętam, to Magda, gdy dostałaś tę diagnozę, wyszłaś od lekarza, wróciłaś do domu i powiedziałaś do Mikołaja, swojego męża, to lecimy do Paryża.
Polecieliśmy do Paryża w lipcu, a diagnoza była pod koniec maja, to prawda. Byłam w Paryżu tydzień przed operacją, czy tam nawet kilka dni przed operacją, ale nim do tego Paryża poleciałam, no to bardzo źle było ze mną, bo prawda jest taka, że jak dowiedziałam się, że mam nowotwór i właściwie już po USG można było stwierdzić, że mam nowotwór, bo mój rak był taki piękny, prawdziwy, że na USG było widać od razu, że to jest rak, bo był taki pięknie, spikularnie wykończony, bo czasami są wątpliwości. to mój organizm zadziałał genialnie, czyli taki gadzie podejście do sytuacji. Ja nie wiedziałam, czy najpierw zdjąć majtki, czy najpierw, nie wiedziałam, jaką pozycję przyjąć w łazience ze stresu, więc wiesz, to jest ciekawe, że tak reagujemy bardzo mocno na stres. Nie wiadomo było, co robić. Ten moment.
To było paraliżujące?
To było paraliżujące i zastanawiałam się potem, przez kilka lat się nad tym zastanawiam tak naprawdę, co spowodowało u mnie aż tak potworną panikę. No oczywiście u mnie w rodzinie był rak i może to słowo też tak zadziałało, ale z drugiej strony no niestety bardzo mało się mówi o tym, że z tą chorobą naprawdę można żyć, funkcjonować, leczyć ją, opanować ją. Wczoraj był genialny piknik onkobezpieczni. To było pierwsze takie wydarzenie, w którym my też uczestniczyliśmy jako fundacja, jako zakwasownia, gdzie właśnie słuchałam lekarzy, bo na tym pikniku byłam jako współorganizator, ale również chciałam posłuchać, co mówią lekarze, bo byłam bardzo tego ciekawa, bo było naprawdę bardzo dużo znakomitości wczoraj. I pierwszy raz chyba usłyszałam, że właśnie lekarze mówili o byciu tu i teraz, o uśmiechu, o walce ze stresem, w ogóle żeby tą narrację na temat nowotworu zmienić i mówić o niej jako o chorobie, którą da się w jakiś sposób okiełznać. Ja nie wiem, czy ja używam dobrych słów, ale wolałabym nie mówić o nowotworze jako o walce z rakiem, bo czy my walczymy ze złamaniem kości, czy my walczymy z okulistą? Nie. Musimy niestety jako społeczeństwo przyzwyczaić się do tego, że tych nowotworów będzie coraz więcej. Wczoraj pani profesor Gałuszko mówiła o takich cyfrach, że mi się robiło słabo, a z drugiej strony pomyślałam sobie, tak, to po prostu staje się choroba społeczna, bardzo łatwo dostępna, bo będziemy chorować, co druga osoba będzie już niedługo miała raka. Więc taka fundacja jak nasza może nie mieć nawet kiedy już potem już wolnych miejsc w kalendarzu i to jest przerażające, a z drugiej strony myślę, że to nas zmusza do myślenia o tej chorobie jako o chorobie, której nie trzeba walczyć, tylko po prostu zacząć z nią rzetelnie
a
pracować.
Czy w tym kontekście nie chce ci się od tego świata uciekać, tego świata chorób?
Wiesz co?
Czekamy teraz, za chwilę przyjdą dziewczyny, tak? Na
tak, zaraz będą przyjdą dziewczyny.
Próbne spotkanie można powiedzieć, tak?
Powiem ci tak, ja czuję spokój, dlatego, że myślę sobie, że taka fundacja jak nasza będzie prowadziła bardzo dużo wydarzeń związanych z profilaktyką i to jest jedyna rzecz, którą my możemy zrobić, żeby uniknąć słowa walka, bo jeżeli będzie profilaktyka, to nie będzie potrzeba walki. Bardzo mocno zagłębiać, pomimo tego, że nie choruję już teraz, mam nadzieję, że jestem zdrowa, ale czytam non-stop książki związane z profilaktyką nowotworową. Stało się to takim moim jakimś, ciężko powiedzieć hobby, bo to głupio brzmi, ale stało się czymś obsesją, może obsesją i w tej chwili dochodzę do takiego momentu, w którym czuję, że my na tą chorobą naprawdę możemy w jakiś sposób mieć przewagę, jeżeli odpowiednio wcześnie zaczniemy o niej myśleć, nawet będąc zdrowymi i będziemy myśleli o tym, co zrobić, żeby nie zachorować.
To z jednej strony ma być to stacja czułość, takie miejsce wsparcia, tak? A z drugiej strony miejsce edukacyjne. Z nami też jest Wera. Dzień dobry bardzo.
Ja się tak zasłuchałam w mamę i Agatę, że aż zabrakło mi głosu.
A ja się zapatrzyłem tutaj w twoje zdjęcia, bo to chyba są twoje, przez ciebie robione.
Tak, to są zdjęcia przeze mnie robione i to jest część też projektu Otul się czułością, który w październiku będzie miał swoją premierę, ale nie ukrywam, że mamami chrzestnymi jest w bardzo dużym stopniu moja mama, która jest inspiracją do powstania tego projektu. Ja widzę, jak nowotwór, który może być i traumatycznym przeżyciem, wzbogacił ją jako kobietę. I jak uwrażliwił ją na właśnie tą czułość tytułową do samej siebie.
A na fotografiach piękne, dojrzałe kobiety w wiankach na przykład.
Podopieczne naszej fundacji, którą współtworzy Agata. Agata, która zwerbowała te panie do wzięcia udziału w tym projekcie. Więc zaprosiłyśmy kobiety, przecudowne kobiety, które znamy od lat, które chorowały na nowotwory. I zaprosiłam je na sesję zdjęciową, gdzie wspólnie z Przemkiem Grabickim zrealizowaliśmy sesję. Oraz przepiękny film na temat właśnie otulenia się tą czułością w trakcie choroby. Spotkaliśmy się nad ranem na Mazurach, w mazurskim domku, w wiejskiej drewnianej chacie, tak naprawdę w stodole. Usiedliśmy, wspólnie zaczęłyśmy najpierw medytować, ćwiczyć oddech, uspokajać się. Zrobiliśmy sobie wspólnie piękne wianki, a następnie odbyła się bardzo kobieca sesja, która wydobyła z nich właśnie to, co w nich jest, czym się emanuje, czyli tą kobiecość, bo kobiecość to nie tylko czerwone paznokcie czy wysokie obcasy, ale to właśnie ta, chyba też mi się wydaje, że na pewno ta czułość do siebie samej na co dzień.
No to powolutku, powstaje nowe miejsce, tak?
Stacja Czułość, a w niej w tej chwili projekt, jeden z pewnie z wielu, Otul się czułością, który mocno komponuje się z tym, z czym się spotykamy na co dzień.
To może być zadedykowany projekt, skierowany projekt?
Do kobiet, które chorują na nowotwory i mają duży opór do zmierzenia się z tą chorobą, dużą złość do własnego ciała, dużą złość do siebie, że w ogóle zachorowały. Często panie najpierw dzwonią do mnie, potem ja je przekierowuję do Agaty, już jako do takiej opiekunki psychologicznej w naszej fundacji. Kobiety, które na przykład są bardzo złe na swoje ciało, nawet mówią w sposób bardzo negatywny o swoich na przykład piersiach, które są chore i nawet są zdecydowane na jakieś drastyczne operacje, czują w sobie ogromną złość. Chciałybyśmy, żeby one zrozumiały, że pierwszym krokiem do tego, żeby wyzdrowieć, to jest zaakceptować tą sytuację, tak jak mówiła pięknie Agata, nauczyć się żyć z tej sytuacji, bo nie można być ciągle w walce i otoczyć czułością swoje chore ciało, no bo ono jest chore, ale to jest nadal jesteśmy my, nadal są nasze części ciała, które kiedyś nam służyły, karmiły dzieci, służyły naszej urodzie i nagle jesteśmy na nie wściekłe. Dlaczego? Właśnie chciałabym, żeby te kobiety po prostu tak nie myślały i tylko troska o siebie nadal może spowodować, że będzie im łatwiej w tej chorobie, a może wyzdrowieją.
Ta sama miłość na co dzień jest bardzo istotna i to, jak o sobie myślimy i to nie tylko to, co jemy, ale to też, co odżywia nasz mózg, naszą duszę.
Często pod słowem miłość do siebie ktoś rozumie po prostu egoizm.
Tak, bardzo cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo bardzo często dochodzimy do takiego muru właśnie z kobietami doświadczonymi onkologicznie, że no ale halo, jeżeli ja zadbam o siebie, to przecież będę egoistką, będę nazwana egoistką, ja siebie sama nazwę egoistką. I tutaj jest no, praca nas, psychologów, żeby pokazać, czym jest tak naprawdę egoizm, że to jest zaburzenie relacji między dawaniem a braniem, a kwestia objęcia siebie czułością jest niczym więcej jak czynnością higieniczną, ponieważ, no przepraszam, jeśli ja myję codziennie swoje zęby, no to czy jestem egoistką? Nie, dbam po prostu o to, żeby było mi okej, żebym była zdrowa. Podobnie jest tak naprawdę z kwestią czułości, także to trzeba...
Gdzieś ta prawda leży po środku, tak?
Tak, tak, dokładnie tak.
To musimy przerwać, bo panie już przychodzą, a mogę z wami zostać i posłuchać tych opowieści?
Tak, oczywiście. Przedpremiera będziesz jako pierwszy mężczyzna widział ten film.
A bo jest jeszcze film.
Jest film.
Jest film. Będą nasze panie, bo one też go jeszcze nie widziały, więc dla nich to też będzie pierwszy raz.
A do filmu ścieżkę dźwiękową użyczyła nam cudowna Natalia Przybysz oraz wytwórnia Kajax, także dziękujemy i kłaniamy się naprawdę nisko wszystkim, którzy wsparli nasz piękny projekt. Do zobaczenia.
W życiu przed chorobą nie miałam czułości do siebie. Właściwie doszłam do wniosku, że nigdy siebie nie lubiłam. Ale to się zmieniło, bo zrozumiałam, że jeśli mam wyzdrowieć, musi wyjść ze mnie światło.
Nawet jeśli wydaje ci się, że doświadczasz ekstremalnie trudnej sytuacji, pamiętaj, to właśnie z największego gówna możesz zrobić genialny nawóz do pielęgnacji twojego ogrodu.
Premiera akcji Otul się czułością już w październiku, a w zakwasowni w stacji Czułość opowiadały Magdalena Bator, Weronika Szwajk i Agata Ośmiałowska. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.